Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w rozdziale pierwszym od 18 do 22 wiersza czytamy tak. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18-22. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Módlmy się. Panie i Boże, to słowo bez Twego ducha, bez Twojej pomocy, bez otwarcia naszych serc i umysłów jest tylko pustym dźwiękiem. Ale jeśli Ty pobłogosławisz nasze rozważanie tego, co mówisz, nasze zrozumienie i wypełnianie tych słów, wtedy będą one dla nas życiem. Prosimy Cię dziś w Jezusie Chrystusie, otwórz nas i zapisz swoją prawdą. Amen. Nasz dzisiejszy tekst kazalny istnieje dlatego, że zbór w Koryncie miał pretensje do apostoła Pawła o to, że ten postanowił zmienić swoje plany podróżne i nie przybyć w ramach tej podróży, w której się znajdował, do Koryntu. Koryntianie są rozczarowani, Koryntianie są zdenerwowani. Nic dziwnego, apostoł Paweł to nie byle kto, to ważna osoba chrześcijańskiego świata, mało to osoba chyba bliska szczególnie ich sercom, dlatego że osoba, która stworzyła z Bożą pomocą ten zbór, to Paweł go założył, nikt inny. Skoro miał przyjechać, pewnie wszyscy szykowali się na ten przyjazd, cieszyli. Może tak trochę jak u nas, kiedy coś wspólnie organizujemy, ludzie uzgadniali ze sobą, kto kogo będzie gościł, kto co przygotuje, kto co przyniesie. Tak jak choćby z okazji wieczoru wigilijnego, który dzisiaj będziemy za chwilę razem przeżywać. Paweł jednak zmienia swoje plany i Koryntianie, jak mówiłem, są rozczarowani. Wyrażają to na tyle wyraźnie, że apostoł Paweł postanowi aż odpowiedzieć im w formie, która dla nas dzisiaj jest normalna. My dzisiaj piszemy listy, czy już właściwie nie listy, już mało kto pisze listy. Piszemy maile. To jest tak szybka, bezmyślna, chciałoby się powiedzieć, czynność, że przestaliśmy już nawet używać poprawnej składni. Każdy z was pewnie dostaje przynajmniej kilka razy dziennie maile typu w pożo, albo będę o 13, bez podpisu, bez odniesienia do tego, czego dotyczą i tak dalej. Ja na przykład dostaję mnóstwo takich maili, które są półzdaniową odpowiedzią na jakąś konwersację. Ale w tamtych czasach wyobraźcie sobie, nie było internetu. Paweł i Koryntianie nie mieli laptopów, nie siedzieli sobie wygodnie gdzieś na tarasach swoich domów, popijając lemoniadę z lodem i nie pisali do siebie maili, które pokonywały dystans tam i z powrotem w przeciągu sekund albo dziesiątych części sekund. Wtedy korespondencję pisało się ręcznie. Mało, ponieważ wysłanie listu wymagało umieszczenia go na statku, który płynął dokądś, potem przeniesienia na drugi statek, który płynął jeszcze gdzieś. I tak przy pomocy kilku kurierów dostarczenia go na miejsce, to był to proces kosztowny, więc unikano go jak tylko było można. No kto chce wydawać po próżnicy pieniądze, żeby powiedzieć, nie zjadłbyś ze mną dwóch lodów? 1000 złotych, dzyń. Odpowiedź, chętnie w przyszłym tygodniu, 1000 złotych, dzyń. Więc powody, dla których pisano listy, nie były trywialne, nawet jeżeli dzisiaj takimi nam się wydają. Skoro Koryntianie piszą do Pawła Dlaczego do nas nie przyjechałeś? Dlaczego zmieniłeś swoje plany? To widać było to tak dużym problemem dla tego zboru, że zdecydował się ludzi, środki, czas zainwestować w proces dostarczenia tej wiadomości Pawłowi. Pisano listy społecznie. Pewnie duża część tego zboru, o ile nie cały, siedziała i mówiła: jeszcze dopisz to, wpisz tam o 17, albo bez lodu, albo coś takiego. I czytanie listów odbywało się dokładnie tak samo. Paweł nie był sam, był z tymi, którzy szli z nim, których nauczał, którzy chcieli usłyszeć, o co chodzi w tej korespondencji. Więc siedzieli wokół niego i komentowali w drugą stronę, kiedy Paweł szykował swoją odpowiedź. Mówię o tym wszystkim dlatego, żeby uzmysłowić nam, że w przeciwieństwie do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, korespondencja nowotestamentowa, przecież to jest list do Koryntian, normalny list. Korespondencja nowotestamentowa nie jest błahostką. Jeśli nawet traktuje o rzeczach codziennych, to o takich, do których przywiązywano duże znaczenie. Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie Koryntian: czemu do nas nie przyjedziesz? Notabene to był zbór, do którego chyba najczęściej przyjeżdżał i do którego dużo napisał. Dwa długie, skomplikowane, duże listy. Apostoł Paweł, kiedy siada, żeby odpowiedzieć, chce przekazać coś istotnego tym Koryntianom, których zresztą szczególnie lubił. Ale zanim dojdziemy do tego, co chce im przekazać, przyjrzyjmy się samej formie. To jest kilka wierszy, które są dosyć istotne w Nowym Testamencie. Albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego przez niego też mówimy amen ku chwale Bożej. Słowa na pozór bez wielkiego znaczenia, ale jednak oddające coś takiego, co przynajmniej w filozofii stanowi na przestrzeni wielu wieków jądro rozmyślań. Paweł pisze tu nie o czym innym, tylko o sposobie poznawania prawdy, dochodzenia do prawdy. Był kiedyś taki znany i istotny dla brytyjskiej przynajmniej filozofii człowiek, który nazywał się Ludwig Wittgenstein, który powiedział, że napisał właściwie, że podstawową rolą nauki jest wypowiadanie zdań prawdziwych. To jest, niezależnie od filozofii Wittgensteina, to jest zdanie, które warto byłoby zapamiętać. Podstawową rolą nauki jest wypowiadanie zdań prawdziwych. Przyjrzyjmy się, kochani, temu, w jaki sposób wygląda nasza komunikacja. Jak ze sobą rozmawiamy? Mówimy do siebie czy obok siebie? Mówimy, komunikując to, co czujemy i o czym myślimy, czy co wypada powiedzieć i co nie zgorszy nikogo i nie zjedna nam wrogów. Rozmawiając ze sobą, wyjaśniamy motywy swojego postępowania albo jego braku, czy znajdujemy miliardy okoliczności łagodzących, którymi zasłaniamy świat, który rzeczywiście istnieje. W dzisiejszym świecie Paweł, oskarżony o to, że zmienił niepotrzebnie, niewłaściwie, niezasadnie swoje plany podróżne i nie przyjedzie do Koryntu, znalazłby 600 okoliczności, które spowodowały jedna po drugiej, że zsumowane razem absolutnie nie był w stanie dotrzeć do Koryntu. Niebo się zawaliło, meteory waliły, opona mu pękła, samochód się zepsuł, benzyny zabrakło. I jeszcze 300 tysięcy innych takich kabaretowych można by przytoczyć, albo bardziej poważnych wymówek, których używamy na co dzień. Zamiast powiedzieć: nie ma mnie, bo nie chciałem być. Albo: nie ma mnie, bo coś innego uważałem za ważne lub ważniejsze. Albo coś takiego, co odzwierciedlałoby rzeczywistą przyczynę naszej absencji. Tak jak trochę już wspomniałem, Wittgenstein był indukcjonistą. Uważał, że prawdę poznajemy na zasadzie sumowania cząstkowych jej elementów. Finalna suma wszystkiego daje nam poznanie prawdy. My dzisiaj podchodzimy do tematu trochę inaczej. Dzisiejsza filozofia raczej jest oparta na dedukcji niż na indukcji. Na dedukcji to znaczy, że nawet na podstawie jednej cząstkowej prawdy jesteśmy w stanie stworzyć hipotezę, która ma wyjaśniać całość układu. Co to dla nas oznacza? To jest właśnie odwołanie do apostoła Pawła. To jest właśnie odwołanie do apostoła Pawła, który zamiast mnożyć okoliczności łagodzące mówi tak, tak, a nie, nie. Niech wasze słowa nie będą pomieszane, poplątane. Niech wasze słowa nie wyrażają fikcyjnej rzeczywistości. Tego, co Hindusi nazywają Maja Vishnu, zasłona, która przesłania nam rzeczywisty obraz świata. Niech wasze słowa znaczą tak albo nie. Dokładnie tak, jak jest. To wytycza nie nową, bo przytoczoną przez Pawła 2000 lat temu, ale bardzo ciekawą moralność. Jeżeli żyjemy w świecie, w którym reagujemy na takiej zasadzie, o której mówi apostoł Paweł i którą odnosi do Jezusa Chrystusa. Jeżeli żyjemy na takiej zasadzie, to jesteśmy, i to jest słowo rzadkie w dzisiejszym świecie, uczciwi. Zobaczcie, przez ile stuleci mówiło się, że ewangelików zatrudniano w różnych firmach w ciemno. Po prostu w ciemno. Wystarczyło być ewangelikiem. Bo wszyscy wiedzieli, że w ślad za wiarą człowieka idzie jego moralność, rzetelność, uczciwość, spolegliwość. To jest prosta wykładnia tego, o czym mówi apostoł Paweł. Pytanie, czy tę wykładnię da się przenieść również i na nasze czasy? Czy również w naszym wypadku tak jest? Ja nie mówię nawet o stereotypach, bo stereotypy rodzą się nie tylko dlatego, że są przykłady cząstkowe, ale również dlatego, że jest ich tak dużo, że zapadają w pamięć. Trudno więc przy małej liczebności naszych ewangelickich kościołów spodziewać się, że będziemy zmieniać postrzeganie całego świata. Ale czy my sami o sobie możemy powiedzieć, że żyjemy na takiej zasadzie, o której mówi Paweł? Nasze tak znaczy tak, a nie znaczy nie. I nigdy nie jest inaczej. Jesteśmy w szczególnym czasie roku kościelnego. Dzisiaj mamy niedzielę, czwartą niedzielę adwentową. Niedzielę, w czasie której zapalaliśmy świecę miłości. Miłości, którą Bóg czuje do człowieka i którą człowiek odpowiada na Bożą miłość, na Bożą łaskę. Ale tą naszą odpowiedzią nie jest tylko infantylne wyznanie. Ja nie deprecjonuję wyznań miłosnych absolutnie. Tylko miłość do Boga, taka jaką On przedstawia na kartach Pisma Świętego, to jest życie w Bogu, to jest przeżywanie Jego przykazań. To jest przeżywanie Jego prawdy nie w teorii, tylko w praktyce. W ten sposób, odwołując się do tego Wittgensteina, można powiedzieć, że podstawową rolą wiary jest realizowanie prawdy w życiu. Nie uciekanie przed nią i nie zasłanianie jej. Paweł przynosi nam, przynajmniej o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, w tych swoich słowach dwie treści. Po pierwsze uczy nas uczciwości, uczciwości w wyrażaniu siebie, ale uczciwości w podejściu do innych, w niedoszukiwania się u nich czegoś poza tak i nie, tak jak samych siebie wyrażamy na tej prostej zasadzie. Uczy nas obowiązku przeżywania prawdy, którą głosimy. A po drugie, Paweł przypomina nam, że wszelka zdolność i chęć mówienia tego tak, tam gdzie należy powiedzieć tak i tego nie, tam gdzie należy powiedzieć nie, zależy nie tylko od naszej decyzji i naszych zdolności. To bardzo ważna prawda, bo często przez nas, takich niepodległych, takich niezależnych od niczego, takich oświeceniowo niezależnych od Boga, przez nas zapomniana. Nie jesteśmy sami w naszym zmaganiu się ze sobą i ze światem. Jest z nami Bóg, który nas powołuje. Ten Bóg, który dziś jest przez nas zamykany w tej formule świecy miłości. Bóg, który kocha nas tak, że wkracza do świata, żeby nas przemienić. Bóg, który kocha nas tak, że wkracza do świata, wciela się w człowieka i umiera, żeby nas odkupić. I zmartwychwstaje, żeby dać nam życie. Ten Bóg jest tym, który wspomaga nasze mówienie tak, kiedy trzeba powiedzieć tak i nie, kiedy trzeba powiedzieć nie. Nie jesteśmy sami, jesteśmy dziećmi Bożymi. Jesteśmy Bożym ludem. My patrzymy na siebie często jak na niezależne jednostki, żyjemy w kulcie jednostki. Ale w tym jednym momencie, w naszej chrześcijańskiej refleksji wiary, nie ma mowy o jednostce. Jest mowa natomiast o ludzie Bożym. Jesteśmy Bożym ludem. Nawet jeżeli ten lud gdzieś, w jakimś miejscu, w jakimś czasie, w jakichś okolicznościach składa się z jednego człowieka, to nawet ten jeden człowiek jest ludem Boga, Izraelem. I dlatego nie jest sam i dlatego jest z nim jego Bóg. I dlatego, że jest z nim jego Bóg, może mówić tak, nie, nie kłamać, nie uciekać, nie wątpić, nie upadać i dojść tam, dokąd jest przez Boga przyzywany. Amen.